Dobrý večer, bratia i sestry. Tak po 3 týdnoch znovu by sme chceli popatrieť sa do knihy Ezechiela. Možno bym chcel tylko povedať, že jeżeli zeszły tydzień nie mieliście możliwości słyszeć i tego wykładu na temat niebezpieczeństw tych socjalnych sieci, komputerów dla swoich dzieci. Jeżeli byście byli zainteresowani, jest to na naszych stronach internetowych zboru i można to sobie w domu znowu przypomnieć czy słuchać, jeżeli nie mieliście tej możliwości. Ostatni raz byliśmy w 16 rozdziale Księgi Ezechiela, gdzie Ezechiel przyrównuje naród izraelski do tej niewiernej kobiety. Mała dziewczynka, naga, skrwawiona, opuszczona na ulicy. A ktoś przychodzi, aby się nią zainteresować, oczyścić ją, ubrać, zabezpieczyć finansowo, dać jej ozdoby, żeby była piękna, żeby miała dostojność królowej. A ona jednak nie umiała tego uchwycić tym właściwym sposobem. Nie umiała sobie docenić tą swoją czystość, tą swoją dostojność, która była jej darowana, ale poszła z każdym, który ją zaprosił. To złoto, te cenne rzeczy, które otrzymała od Boga, ofiarowała innym bogom. Używała tego, aby kłaniać się cudzym bogom. I to było to rozpaczliwe. To było to, co Boga prowadziło do decyzji, że naród izraelski straci to swoje święte miasto, to swoje święte miejsce, w którym spotykał się z Bogiem. Przedtem jeszcze jest dobrze pamiętać, że Ezechiel widział, jak postępowo opuszczała chwała Boża tą świątynię. Myślę, że większość ludzi nie zauważyła tego. Nie zauważyła, podobnie jak nie zauważyli ludzie, że Józef i Maria przynieśli Jezusa do świątyni. Był to Symeon, była to Anna, którzy nie przeoczyli tego, dlatego że byli w tej bliskiej społeczności z Bogiem i czuli, co się dzieje. I widzieli to małe dziecko, które niczym nie różniło się od innych, a jednak widzieli w nim Mesjasza, Jezusa, Bożego Syna. I tak jest z nami, że możemy przyzwyczaić się do rzeczy, nawet sobie nie uświadamiając, że brakuje nam coś podstawowe. Dlatego potrzebujemy przychodzić do Bożego Słowa, przychodzić do modlitwy, aby właśnie w tym skupieniu się, w tej Bożej obecności mogliśmy widzieć, co jest prawdą, co jest rzeczywistością w naszym życiu. Dzisiaj, tak jak już widzicie tam na planszy, popatrzymy się do 18 rozdziału. Znowu go streściłem, ten rozdział, aby utrzymać tą główną myśl. I czytajmy od początku. I doszło mnie słowo Pana do tej treści. Dlaczego to używacie między sobą przysłowia o ziemi izraelskiej? Ojcowie jedli kwaśne grona, a zęby synów ścierpły. Jakom żyw, mówi wszechmocny Pan, że już nie będziecie wypowiadali w Izraelu tego przysłowia. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak i syn są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. Lecz jeżeli kto jest sprawiedliwy i wykonuje prawo i sprawiedliwość, nie je mięsa ofiarnego na górach i nie podnosi oczu ku bałwanom domu izraelskiego, nie hańbi żony swojego bliźniego, nie dopuszcza się gwałtu, udziela chleba głodnemu, a nagiego przyobleka w szatę, nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, Postępuje według moich przykazań, a przestrzega wiernie swoich praw, moich praw, ten jest sprawiedliwy, on też na pewno będzie żył, mówi wszechmocny Pan. 10 wiersz. Lecz jeżeli spłodził syna, rozbójnika, przelewającego krew, który popełnił jeden z tych grzechów, na pewno poniesie śmierć, jego krew będzie za nim. 14. A oto jeżeli spłodzi syna, a ten widzi wszystkie grzechy, które popełnia jego ojciec, i chociaż je widzi, nie popełnia ich, ten nie umrze za winę swojego ojca, na pewno będzie żył. 20. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winem ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winem syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. 23. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? 25. A wy mówicie, nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc domu izraelski. Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości, a popełnia bezprawie, umrze. Z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze. A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie i stwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Tak tyle z tego 18 rozdziału. Rozpoczyna to tym przysłowiem: ojcowie jedli kwaśne grona, a zęby synów ścierpły. To, co niewłaściwego włożyli do swoich ust ojcowie, odbiło się na synach. A jak nam ścierpną te zęby, to właściwie przychodzi pewne znieczulenie. Nie ma już tamtego czucia. Jeżeli ojcowie przestaną być wrażliwi na działanie Bożego Ducha, to właśnie możemy się spodziewać, że jeszcze więcej albo jeszcze mniej będą reagować na głos Bożego Ducha dzieci, to dalsze pokolenie. Była ciekawa reakcja na to przysłowie. Dlaczego właściwie wspominali to przysłowie ludzie, którzy byli wyprowadzeni do niewoli babilońskiej? Oni nie mieli tego poczucia, że z powodu nas musieliśmy być wypędzeni z tego kraju. To oni mówili, to nasi ojcowie, to z powodu tych drugich. Kiedy dostaniemy się do trudnej sytuacji, myślę, że to, co pierwsze zacznie nasza głowa produkować te myśli, to kto jest winny, kto zawinił, że ja dostałem się do takiej sytuacji. A jeżeli zacznę rozmyślać, czy to nie zawinniłem ja, myślę, że to jest na ostatnim miejscu. Ale najpierw narzuca nam się wszyscy inni. I tak oni powiedzieli, no właściwie Bóg jest niesprawiedliwy, bo On to tak nastawił, że dzieci będą cierpieć za swoich rodziców. I Bóg mówi, wkrótce przyjdzie taki czas, że tego przysłowia już nie będziecie wypowiadali. Przyjdzie taki czas, kiedy zrozumiecie, że nie z powodu ojców, ale z powodu własnych win, z powodu własnych grzechów jesteście tam, gdzie jesteście. Ten 25 wiersz. Wy mówicie, nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc domu izraelskiego. Alboż moje postępowanie nie jest słuszne? Czy nie raczej wasze postępowanie nie jest słuszne? Możliwe, że to przysłowie ma związkę z dekalogiem, Dlatego, że już w tych przykazaniach, które Mojżesz wypowiadał, zaraz na początku, kiedy mówi, aby nie robić sobie żadnego obrazu rytego, aby nie kłaniać się żadnym bogom, to później mówi, bo ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. To jest pewne prawo do trzeciego, czwartego pokolenia. Nieposłuszeństwo, bałwochwalstwo, sprzeciwienie się Bogu. Każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia. I wiele teologów nie zgodziło się na interpretacji właśnie tego, czy to płaciło tylko w Starym Testamencie, albo płaci to i po Chrystusie, albo czy tylko przed Chrystusem. Czy Chrystus na Golgocie złamał to prawo? Jeżeli popatrzycie się koło siebie, to musicie widzieć, że to prawo do dziś funguje, do dziś działa. Ale nie jest to tak, że już nie ma żadnej zmiany, że już nie ma żadnej możliwości, że jeżeli jedno pokolenie popełni grzech, żyje nieprawym sposobem, że automatycznie musi to drugie, trzecie, czwarte pokolenie za to cierpieć. Jest to pewna reguła, ale która miała wyjście już we Starym Testamencie. Dlatego, że kiedy patrzymy się do tego powtórzonego prawa, do piątej księgi Mojżeszowej, do Deuteronomium 24:16, to tam znowu Mojżesz jeszcze przypomina, nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców. Każdy za swój grzech poniesie śmierć. Czyli o co tutaj chodzi? Z jednej strony Bóg mówi, będę karał synów, a z drugiej strony mówi, każdy sobie będzie odpowiadał za swój własny grzech. Jest prawda, że jak się mówi, jabłko nie leci daleko od drzewa. Że właściwie przykład rodziców jest najmocniejszy dla swoich dzieci. I jeżeli te dzieci od mała widzą coś, to choć może się im to nie podoba, ale często to usposobienie tego dziecka, to formowanie tej osobowości jest takie, że to dziecko ma skłonności do tego, aby powtarzać swojego tatę. I ja sobie w tym dorastającym wieku powiedziałem tak, taką reakcję bym nigdy nie zrobił, jak powiedzmy zareagował mój tata. A były sytuacje, w których tak powiedziałem, tak bym się nigdy nie zachował. A kiedy miałem swoje dzieci, to z wielkim zaskoczeniem. Nawet się przeląkłem, jak zareagowałem dokładnie tak, jak mój tata. Chociaż tego nie chciałem. Chociaż widziałem, że to nie było to właściwe zachowanie. Ale było to jak mój tata. I musiałem wielokrotnie pokutować i prosić, Panie, tylko Ty mnie możesz zmienić. Tylko Ty mi możesz pomóc, abym nie tylko to wiedział, ale abym się zachowywał inaczej. W tym połączeniu bym chciał powiedzieć, że przed Bogiem jestem przekonany, że nie obstoi ani takie to usprawiedliwienie. Taki jestem i trudno. Musicie mnie znosić. Jestem taki byłem uformowany i taki chyba już zostanę do śmierci. Oczywiście ktoś jest temperamentu mocniejszego, ktoś jest taki cichszy człowiek, o tym nie ma mowy, ale te nasze reakcje, ta nasza mowa, to nasze występowanie jeden względem drugiego, my się potrzebujemy stale uczyć, a Bóg nas chce zmieniać, Bóg nam chce pokazywać i Boże Słowo stale motywuje nas do tego, abyśmy przemieniali się, abyśmy odnawiali się w tym, co pochodzi z nieba. Abyśmy zewlekli ze siebie to stare a oblekli to nowe, które jest pełne owoców ducha, które mają w nas wzrósć. Byliśmy teraz w niedzielę z braćmi starszymi w jednym zborze w Bielawie, gdzie pastor tego zboru jest zarazem dyrektorem takiego domu dla ludzi na marginesie. Powiedzmy, że Marek by był takim odpowiednim człowiekiem, który jest dyrektorem tego azylowego domu, a zarazem byłby tutaj pastorem. I oczywiście w tym zborze są właśnie ludzie z tego środowiska takiego marginesowego albo ludzie spod mostu, których Bóg zmienił i których zmienia, na których nam niektórzy mówili, to byście tego człowieka byście nie poznali, jaki wyglądał kiedyś, jak przyszedł, a jaki wygląda dzisiaj. Jak był społeczenski, po prostu nieużyteczny w niczym, tylko siedzieć w więzieniu. Są tam ludzie, którzy mają dziesiątki lat więzienia, a jednak Bóg ich tak bardzo zmienił, że dzisiaj służą tym drugim, tym, którzy potrzebują. Wielka zmiana. Byliśmy świadkami na nabożeństwie takiej właśnie przemiany, kiedy jeden brat wstał pod koniec z nabożeństwa i wyznawał nie swoje złe czyny, ale chciał wyznać przed całym tym zborem swoje niewłaściwe myśli. Wtedy, kiedy pastor powiedział, kto będzie wybierał kolektę, nie był skoncentrowany i nie zauważył tego, że było to powiedziane. I zaczął rozmyślać o tym, że przecież jednak kolektę trzeba zebrać, bo trzeba płacić niektóre rzeczy. I tak, i mówi, i w tej chwili szatan zaczął pracować z tymi moimi myślami. Zaczął osądzać, zaczął mi przychodzić myśli osądzania tego, który prowadził. Zapomniał, nie daje wagę pieniądzom. Zaczął mi podsuwać myśli, że to właściwie ja bym teraz miał wstać i uratować całą tą społeczność z tym, że inicjatywne przypomnę, że trzeba wziąć ten kosz i wybrać te pieniądze. A później się okazało, że to wszystko było domówione, ale on tego nie zauważył. I w tym czasie właśnie te myśli mu leciały w głowie, a ten brat stał i wyznał to przed zborem. Poprosił o modlitwę. I co myślicie? Spadł w oczach tych drugich? W moich oczach bardzo się podniósł, dlatego że przejawiła się pokora, przejawiła się ochota współpracować z Duchem Bożym. A to, że to nam się nie udaje, to, że wielokrotnie podpadamy, jeżeli to przykryjemy, to właściwie odbieramy możliwość Duchowi Świętemu, aby z nami pracował. Wróćmy do tego tekstu i popatrzmy na to, że Bóg przez Ezechiela pokazuje na trzy generacje. Ta pierwsza generacja, nazwijmy to, aby to szło w tej kolejności, dziadek. Od 5 do 9 wiersza. Jest tam mowa o człowiekowi, który jest sprawiedliwy, który czyni same te dobre rzeczy i czytaliśmy od tego 5 do 9 wierszu, że jest to człowiek, który nie podnosi oczy ku bałwanom, który jest wierny swojej żonie, który nie dopuszcza się żadnego gwałtu, który daje głodnemu chleb, nie pojczuje pieniądze na lichwę ani na uroki, który przestrzega wszystkie przekazania. To jest ten sprawiedliwy, to jest ten, który jest wzorem dla dalszego pokolenia. Ale może się stać, że właśnie dziecko tego ojca jest, jak Boże Słowo go nazywa, rozbójnik. Ten, który nie waha przelać krew. Miał dobry wzór. Wyrastał w domu, gdzie wszystko funkcjonowało tak, jak ma. A jednak się stało coś, że ten syn szedł zupełnie inną drogą. Zachował się zupełnie inaczej. Gdzieś właśnie ta kontynuacja się przerwała. Tutaj Ezechiel nie odkrywa powód, dlaczego tak jest, ale sami możecie wiedzieć, że tak jest. A wnuk, syn tego rozbójnika, widzi wszystkie grzechy, które popełnia jego ojciec i chociaż je widzi, nie popełnia te grzechy. Jakoby nawiązał na swojego dziadka. Możliwe, że ten dziadek jeszcze żył i miał wpływ na tego wnuka. Na pewno dużo rzeczy wiedział o swoim dziadkowi, wiedział o swoim ojcu. Nie zawsze tak jest, ale może tak być. I na tym Bożym wzorcu możemy widzieć, że każdy jesteśmy odpowiedzialni za siebie, chociaż nie mamy takie same warunki do tego, aby się formować, aby wystartować. Nie każdy miał te same warunki, ale czasami te dogodne warunki nie były wykorzystane, a czasami te bardzo złe warunki jakoby były startem do zupełnie innego życia. Jest ciekawe patrzeć się na te hierarchie tych królów izraelskich, dlatego że Boże Słowo mówi tak zawsze na samym początku tego króla i czynił wszystko to, co dobre w oczach Bożych, albo też czynił wszystko to złe, budował te różne ołtarze na wyżynach, uczciwał obcych bogów i tak dalej. I dokładnie taka kolejność, dziadek, syn i wnuk jest u trzech króli, Hiskiasza, Manasesa i Jozjasza. Hiskiasz, sprawiedliwy król, który rządził według Bożych praw. Urodził mu się syn, Hiskiasz, który był zupełnie odwrotny. Panował 55 lat i prowadził naród izraelski do bardzo wielkiego bałwochwalstwa. Odprowadził ten naród izraelski od Boga bardzo, bardzo daleko. Bóg jakoby to cierpiał. A po nim przyszedł Jozjasz, który miał 8 lat, kiedy stał się królem. Był to chłopiec, ale on nawiązał na swojego dziadka, nawiązał na Dawida. I był to człowiek, który znowu wprowadzał ten naród izraelski z powrotem od tego bałwochwalstwa do tego życia w Bożej bliskości. Chciałbym tutaj powiedzieć, że może byśmy sobie chcieli ułatwić swoją sytuację, powiedzieć, ja za to nie mogę, to moi ojcowie, to moi dziadkowie, to moja sytuacja, do której się dostałem. Gdybym miał takie dogodne warunki jako ktoś inny, na pewno byłbym inny. Ale Bóg przez Ezechiela narodu izraelskiemu chciał powiedzieć, tu nie idzie o to, byście się wymawiali, dlatego że każdy przed Bogiem odpowiadamy za swoje życie sami. Nie będzie wymówki, to z powodu tych drugich. Czytałem kiedyś takie piękne opowiadanie, alegorię o takim bezdomnym człowieku, Angelo się nazywał. A ten człowiek w jakimś już tam dojrzałym wieku dowiedział się o Jezusie, przyjął go do swojego serca i nie miał swojego domu, nie miał swojej pracy, ale wszystkie te papiery, ten złom, który oddawał, połowę z tego, co dostał, dawał na traktaty ewangelizacyjne i rozdawał między swoimi bezdomnymi kolegami. Umarł w nocy, w zimie zmarł, dlatego że swoim kabotem przykrył swojego sąsiada, któremu było bardzo zimno. I ten człowiek, który to opisuje to jako taką rozmowę z Bogiem, gdzie Bóg się pyta, co myślisz? Jak będzie przyjęty Angelo w niebie? Jeżeli byś go chciał porównać z kaznodzieją, z ewangelistą, który w swojej służbie przyprowadził ludzi, tysiące ludzi do Jezusa, który budował zbór do wielkich rozmiarów. Na pierwszy rzut oka wyglądałoby to, że ten kaznodzieja w niebie będzie miał daleko więcej zasług. Ale Bóg chciał mu powiedzieć, ten angelo o wiele więcej z tego, co miał, poświęcił Bogu. O wiele więcej był oddany temu malutkiemu obdarowaniu, jakie otrzymał od Boga w porównaniu z tym, jakie warunki miał ten ewangelista, ten kaznodzieja. Bóg będzie patrzył na nasze warunki, ale Bóg będzie oczekiwał od nas, że my ze swojej strony zrobimy to, że przyjmiemy odpowiedzialność sami za siebie. Przyjmiemy odpowiedzialność bez względu na to, jak zachowało się ta generacja przed nami. Jak zachowali się bracia, siostry, którzy byli o 10-20 lat przed nami. My dzisiaj mamy tą odpowiedzialność. My niesiemy tą odpowiedzialność, którą oczekuje od nas Bóg. I wreszcie chciałbym te dwa wiersze przypomnieć. Jaki jest Bóg? Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnego, ale raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył. Nie ma upodobania w śmierci śmiertelnika. Wszechmocny Pan, nawróćcie się więc i żyć będziecie. Jeden z takich wielkich nieprzyjaciołów, takich niebezpiecznych nieprzyjaciół, to jest taki syndrom pustyni. Żyję po to, abym wreszcie umarł. Chodzę po pustyni tylko po to, aby przyszedł dzień, kiedy umrę tutaj na tej pustyni, a jak wszyscy umrzemy, to nasze dzieci będą móc kontynuować tą drogę do ziemi obiecanej. Bóg tak powiedział dla nieposłuszeństwa, dla wiecznego szemrania, dla tego niezadowolenia, które miało to pokolenie na tej pustyni, którzy wyszli z Egiptu. Ten syndrom pustyni jest tak bardzo niebezpieczny, ponieważ on uspokaja nas w tym, w czym jesteśmy. Nie jest to dobre, ale nie jest to złe. Każde rano pokarm, buty się nie zdzierają, ubranie się nie zdziera. W nocy grzeje obłok, przez dzień albo ogień, przez dzień przysłania mnie obłok. Pan Bóg się o mnie staro, ale właściwie ten cel mojego życia jest tylko taki, aby raz umrzeć. A tutaj Bóg mówi, ja nie mam upodobania w śmierci, w umieraniu. Ja mam upodobanie w tym, abyś żył i w tym swoim życiu, abyś robił kroki, abyś robił decyzje, abyś przynosił życie, rzeczy, wartości życia. A te rzeczy są właściwie to, abyśmy zabezpieczyli te najlepsze warunki dalszemu pokoleniu, żeby mogło się posunąć jeszcze dalej niż jesteśmy my. To jest 18 rozdział Księgi Ezechiela. Wyzwa dla narodu izraelskiego, która dotyczy dzisiaj nas. Obyśmy słyszeli to wołanie. Obyśmy czuli tą odpowiedzialność, z której nikt nas nie uwolni. Odpowiedzialność przed Bogiem. Pozwólmy, aby mieniły się rzeczy ku dobremu w każdym naszym wieku, w każdym naszym czasie. Amen.